Nie ogarnia was senność? Jest dość późno. I tak się zastanawiam, czy przypadkiem nie podzielić tego, co chciałem powiedzieć, na dwa kazania, ponieważ materiału jest dość dużo, dość sporo wersetów jest też. Temat jest niewyczerpany. Chciałem mówić, tak jak zapowiadałem w zeszłym tygodniu, o oblubienicy. Czyli o tej wyjątkowej, świętej, wybrance Jezusa. I to nie będzie o Marii Magdalenie, tylko jak pewnie się domyślacie, to będzie o Kościele. Wydaje mi się, że jest taka pewna delikatna różnica między Kościołem a oblubienicą. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jak patrzymy na ludzi, kto jest tym prawdziwym Kościołem, kto należy tak naprawdę do Chrystusa. Natomiast to się okaże, kiedy Jezus przyjdzie po swój Kościół i zabierze tylko naprawdę tych wybranych. Więc dzisiaj w Kościele mogą być różne osoby. Każdy w swoim sercu wie, czy należy do oblubienicy. W pierwszym Koryntian, tam w pierwszym rozdziale mamy, można powiedzieć, taką definicję, jak to powiedzieć, Kościoła, że jest to zgromadzenie powołanych świętych, że Jezus powołał sobie ludzi, którzy mają być oddzieleni dla Niego, święci. No i tym właśnie jest to ta eklezja, to zgromadzenie, tym wybranym gronem przeznaczonym dla Jezusa. Mam nadzieję, że w waszym sercu jest to przeświadczenie, że należycie do tego prawdziwego Kościoła, że jesteście częścią tej oblubienicy. I w ogóle jest taka koncepcja oblubieńca i oblubienicy. Skąd taka koncepcja jest? No ona się tam przewija, tak jak w Starym, tak i w Nowym Testamencie. Bóg do tego nawiązuje, do takiej małżeńskiej relacji między właśnie tym wybranym ludem, a nim samym. I my tak patrzymy na to, co jest na ziemi i na to, co jest w niebie, że to jest w jakiś sposób oddzielone, tak? To, co się dzieje na ziemi, my nie mamy wglądu do tego, co się dzieje w niebie. Jest taka przepaść, prawda? Ale Bóg zaplanował, że tak nie będzie. Nie będzie tak zawsze. I jeśli byśmy sobie sięgnęli do Efezjan, pierwszy rozdział, 10 od 10, Bóg objawił tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją w Chrystusie, połączyć w jedną całość wszystko to, co jest na niebiosach i to, co jest na ziemi w Nim. Czyli nastąpi to połączenie nieba i ziemi, ale nie, że cała ziemia, tak? Tylko ta część ziemi, która jest w Chrystusie. W którym też przypadło nam w udziale stać się Jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku według postanowienia tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej. Czyli mówimy to o pewnej części, tak, tej wybranej części. I to połączenie nastąpi. I tutaj właśnie mamy dość niesamowity obraz małżeństwa, oblubieńca, oblubienicy. Też w Efezjan 5 rozdziale 31 mamy taki werset: dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i do Kościoła. Czyli jest ten obraz oblubieńca i oblubienicy, Kościoła i Chrystusa. I ten obraz jest bardzo bogaty. Ja nie zdołam dzisiaj chyba wszystkich odcieni, wszystkich elementów tutaj przedstawić. Zachęcam was, żebyście sami jeszcze ten temat zgłębiali, bo jest tam naprawdę wiele takich detali, które jeszcze można odkryć. Po niektórych pewno się tak prześlizgnę, a można tam naprawdę doszukiwać się takiej większej głębi, tej mocniejszej relacji, tej bliższej relacji, intymnej i tak dalej. Nie wiem, czy będę miał na to dzisiaj czas. Zobaczymy, jak to pójdzie. I w dzisiejszych czasach sprawa małżeństwa zupełnie inaczej wygląda, niż było to za czasów Jezusa. Myślę, że ta tradycja małżeńska w Izraelu była inspirowana przez Boga, ponieważ jest tam tak wiele odniesień do tego, co Bóg robi ze swoimi wybranymi, że naprawdę analogii jest bardzo dużo. My się przyzwyczailiśmy, że spodoba nam się dziewczyna, to zaczynamy chodzić na randki, tak? Jakiś tam mamy czas na życzeństwa i tak dalej. Jakby sami decydujemy o tym, kto zostanie tą wybranką naszego serca, czy może kobiety tam tak wybierają sobie jakiegoś chłopaka, a jemu się tylko wydaje, że to on. W każdym bądź razie, wracając do tradycji żydowskiej, o wybraniu małżonki decydował ojciec, czasami wraz z synem. To ojciec wyszukiwał kandydatkę dla swojego syna, dobrą na żonę. Nie wiem dokładnie, jakimi kryteriami się tam kierowali, no ale na pewno chciał, żeby ta kandydatka była jak najlepsza dla jego dziecka, tak? I podobnie dzieje się z wyborem Bożym. W Efezjan, cały czas ten Efezjan tutaj się przewija, to jest naprawdę taki, może wprost on nie mówi o tych takim związku małżeńskim, ale są tam ciekawe, interesujące takie powiązania. Efezjan, znowu pierwszy rozdział, trzeci werset, od trzeciego. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. No i tam w miłości to już jakby jest do kolejnego wersetu, ale gdzieś tam ktoś to stwierdził, że będzie w tym miejscu. Zobaczcie, nastąpiło pewne wybranie. Bóg upatrzył sobie wybrankę. Wypatrzył sobie. I kiedy on to w ogóle zrobił? Zwróćcie uwagę. Przed założeniem świata. Czy to nie jest niesamowite, że ten Boży plan się zaczyna już zaraz gdzieś na początku, kiedy Bóg tworzył, zanim stworzył świat, już wiedział, jaki będzie jego plan. Już widział ten cały obraz. Zobaczył małżonkę dla swojego syna. Zobaczył i wybrał ją. Ta kobieta, ta oblubienica mi się podoba. Ona będzie należała do mojego syna. Czy Jezus miał w tym jakiś udział? No, sam stwierdza w Jana w 15 rozdziale, 16 werset, nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. Więc było to jakby w porozumieniu, tak? Ta Trójca dla nas może trochę, ta Boża Trójca jest trochę nieogarnięta, ale to nie było tak, że Ojciec sam zdecydował. To było w porozumieniu z Synem. Zupełnie jak w tej tradycji żydowskiej. No, ojciec chce tego, co dobre dla syna, więc w porozumieniu z nim, tak, znajduje tą wybrankę. No i też można by się zastanawiać właśnie kogo wybiera Bóg, jakimi kryteriami on się kieruje. Dlaczego wybiera akurat tą osobę, a nie inną. Właśnie kiedy mieliśmy męskie, to też żeśmy mieli te różne przypowieści. Jezus w ogóle tego obrazu małżeństwa używał w wielu przypowieściach. I w przypowieści o uczcie weselnej tam Bóg wybrał bardzo wiele osób. Miał tą swoją wybrankę, ale ta wybranka stwierdziła, że nie jest zainteresowana. Odrzuciła ofertę. Można odrzucić ofertę. Jeśli Bóg dzisiaj przychodzi z tą ofertą, możemy ją przyjąć, możemy ją odrzucić. I w tej przypowieści niestety ci, co byli od początku wybrani na małżonkę Jezusa, oni to odrzucili. Natomiast ten król, który tam jest opisany w przypowieści, kogo zaprosił? I dobrych zaprosił, i złych zaprosił. Jakie są jego kryteria? Trudno po ludzku na to spojrzeć. Dla Boga nieważne jest, czy ktoś jest dobry, czy zły. Ważne jest, czy ktoś chce przyjąć jego ofertę. Czy ktoś chce przyjąć to, co Bóg mu proponuje. Czy chce być tą osobą wybraną. Idźmy dalej. Kiedy już ojciec wybiera tą dziewczynę, sporządzana jest umowa małżeńska. Tą wybrankę trzeba wykupić z domu jej ojca. Ojciec czy rodzina włożyła wiele wysiłku, tak, żeby wychować tą córkę, żeby wszystkiego tak, żeby jej nie brakowało, może jakieś umiejętności, żeby posiadła, jakieś może wykształcenie. Więc rodzina ojca tej przyszłej oblubienicy oczekuje zapłaty za nią. Takiej oferty, która jest właściwa, która jakby pokryje te wszystkie wysiłki, no ale też, która będzie do udźwignięcia przez oblubieńca, bo to oblubieniec będzie płacił za oblubienicę. Widzicie tą analogię teraz? Tą cenę, jaką Jezus zgodził się zapłacić za oblubienicę? Tak, dla wszystkich pewnie to jest oczywiste, że zdecydował się, że zapłaci tą najwyższą cenę, że ta oblubienica jest tak cenna, tak wartościowa, ona mu się tak podoba, że jest gotów zapłacić cenę życia, że jest gotów umrzeć na krzyżu, przelać swoją krew za tą oblubienicę. Tak niektórzy mówią, że co to za ojciec, który wysyła swojego syna na śmierć? Co to za Bóg? A zobaczcie, jeśli spojrzymy z tego kontekstu małżeństwa, że to Jezus chce zapłacić tą cenę, żeby wykupić tą oblubienicę. Zupełnie inna perspektywa. To nie ojciec go zmusił, musisz umrzeć, żeby ludzie byli zbawieni. Ale Jezus chce. Chce zapłacić tą cenę, żeby mieć na własność oblubienicę. Sporządzana jest umowa. Jeśli, prawda, ojcu oblubienicy odpowiada taka wartość tego wykupu, to można powiedzieć, dochodzi do takiego, do podpisania umowy, tak, w której jeszcze tam oblubieniec się zobowiązuje, a czego on to nie będzie robił dla tej oblubienicy, różne tam obietnice, oczywiście ta cena wykupu. I umowa jest podpisywana, ona jest ważna, ta umowa wchodzi w życie. W zasadzie można powiedzieć, że Bóg tak troszkę jednostronnie podpisał te warunki umowy. Zdecydował za nas, że to jest należyta kwota wykupu. Że Jezus zapłaci tą najwyższą cenę. Możemy przeczytać też, tak tutaj sięgnąłem sobie do Galacjan 3:13, że przez krew Jezusa jesteśmy wykupieni od przekleństwa zakonu. w pierwszym Piotra, zaraz tam gdzieś na początku, w pierwszym rozdziale, że jesteśmy wykupieni z marnego postępowania przekazanego nam przez ojców. Czyli poniekąd taki jest obraz, że my, że ta oblubienica żyje w takim domu, który jest marny, który... Mnie się w ogóle tak nasunęło, że to jest w zasadzie jak tam jakieś bajki gdzieś tam czytamy, czy pamiętamy, to jest taka bajka o takiej sierocie, która żyje w domu, gdzie macocha jej tam dokucza, gdzie musi wykonywać różne ciężkie prace i nagle przyjeżdża królewicz, który się w niej zakochuje i który jest gotów wszystko dla niej zrobić. I niestety jakieś tam sprawy musi jeszcze, nie wiem, pokonać jakieś zło czy jakiegoś przeciwnika, no niestety nie pozwalają, żeby od razu jakby się pobrali, a on musi wyjechać gdzieś tam. Musi jeszcze coś zrobić, walczyć, ona biedna zostaje sama i jest jej jeszcze gorzej wtedy. Jeszcze ta macocha bardziej jej dokucza. Jeszcze tam musi więcej pracować, więcej cierpieć. Takie są bajki, nie? Ale jakby w tym jest też dużo prawdy. Zresztą to pójdziemy może dalej. W każdym bądź razie tam, gdzie ta oblubienica się wychowuje, tak, na tej ziemi, są trudne warunki. Jest zakon, który trzeba przestrzegać. Jest ta niewola takiego zakonu, tak? Jest ta cielesność. Jest ciężko. Jest ciężko w tym domu, ale przychodzi oblubieniec i mówi: to się zmieni, bo ja chcę, żebyś była moją oblubienicą i cię z tego domu zabiorę. Już nie będziesz w tym miejscu tego cierpienia, tych trosk, tego znoju, tej niewoli. Zabiorę cię stąd. I na znak zawarcia tej umowy pod takim specjalnym baldachimem no odbywają się zaręczyny. Ten oblubieniec pojawia się w takich odświętnych szatach, oblubienica też jest tam odpowiednio ubrana i oblubieniec ogłasza, zwracając się do oblubienicy, że od teraz oni są mężem i żoną. Czyli jest to moment jakby zawarcia już ślubu. Natomiast oblubienica jakby milcząco daje swoją aprobatę na ten związek. I jeszcze, o czym wspominałem ostatnio przy wieczerzy, wypijany jest kielich przymierza. Bardzo ciekawy symbol, kielich przymierza. Oblubieńcy wypijają, najpierw oblubienica, i to jest jakby jej taka wyraźna zgoda na to, że ona się zgadza na ten ślub. Wypijają ze wspólnego kielicha, najpierw oblubienica i później oblubieniec. I te zaręczyny w tym momencie stają się wiążące. Oni są już mężem i żoną. I teraz jeśli sobie właśnie popatrzymy na to, co się wydarzyło w czasie wieczerzy paschalnej, ktoś tak ciekawie powiedział, że w ogóle, prawda, Jezus obchodził zgodnie z tradycją Paschę, prawda? Jak ktoś się tam interesuje tymi obyczajami żydowskimi, to tam tak wiele elementów jest w tej pasrze, no, że ewangeliści musieliby, prawda, długo pisać. Teraz Jezus pobłogosławił ten kielich, a później tamten, bo tych kielichów to tam są cztery i potrawy takie i takie i opowieści takie i takie i śpiewają i tak dalej. Więc ktoś powiedział, że ewangeliści bardziej się skupili na tym, co było nietypowe. Że nie pisali o tym, co typowe, tak, że on... Nie wiem, tak jak my o Wielkanocy, że nie, że zjadł tam, nie wiem, śledzia, później makowiec, później coś, tylko jeśli zrobił coś nietypowego, zjadł kotleta schabowego, o. Czyli Jezus zrobił coś nietypowego i o tym pisali ewangeliści, pisząc o tej pasrze. Przeczytajmy sobie tutaj z Mateusza 26 rozdział, od 27. Potem wziął kielich i podziękował i dał im, mówiąc: pijcie z niego wszyscy, albowiem to jest krew moja, nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Ale powiadam wam, nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli, aż do owego dnia, gdy go będę pił z wami na nowo w królestwie Ojca mego. Czyli to, co jest nietypowe, to Jezus mówi, że to jest krew nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. I to ma właśnie też ten wymiar, ten małżeński, tej tradycji żydowskiej, że to symbolizuje także to zawarcie związku małżeńskiego. Jezus powiedział: pijcie z niego wszyscy, do swoich uczniów, do tych, których wybrał, do swojego kościoła, do tej oblubienicy. Uczniowie pili z tego kielicha. I teraz możemy dyskutować, czy Jezus też tam pił, czy może na krzyżu się napił. To też jest w ogóle bardzo, ta symbolika tych czterech kielichów jest bardzo interesująca. Jeszcze jest piąty kielich tam. Uważa się, że to był trzeci kielich, który jest takim kielichem odkupienia. Niech ktoś mnie tam poprawi, tak? I który też właśnie nam symbolizuje to, że jest zawarcie tego związku małżeńskiego, że od tego momentu umowa staje się ważna, że oblubienica i oblubieniec zawarli przymierze, ślub, i oblubieniec zobowiązuje się zapłacić cenę wykupu. Ciekawą rzeczą jest też, że już nie pamiętam akurat tutaj, nie, w Łukasza, tak, w Łukasza jest napisane, że po odśpiewaniu hymnu wyszli na Górę Oliwną. Tak jakby Jezus zrezygnował z czwartego kielicha i dopiero wydarzyło się to na krzyżu, kiedy mu podano tą gąbkę nasączoną tym kwaśnym winem, czy tam octem, tak jak w niektórych przekładach jest. I że wtedy on właśnie jakby powiedział: wykonało się, i dopełnił jakby wypicia tego kielicha. Zresztą jak się cofniemy do arcykapłańskiej modlitwy Jezusa, to on tam mówi: Ojcze, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Ciekawe też, nie? Że tak jakby czekał przed nim ten kielich. I na krzyżu właśnie jest bardzo możliwe, że dopełnienie, wypicie tego kielicha, tak? W tej gąbki, no tak, może taka śmieszna forma, gąbka z octem, ale no to było takie kwaśne wino, no. Okej, oblubieniec zapłacił cenę wykupu i żegna się z oblubienicą. Związek zawarty, a oni się rozstają. I jeszcze myśl, która mi uciekła, jeszcze z tego Mateusza 26 rozdziału 29. Jezus tu się zwraca, że odtąd nie będę pił owoców winorośli aż do dnia, gdy będę pił z wami w królestwie Ojca. To też jest podobno w tradycji żydowskiej zawarte, że oblubieniec mówi, że dopiero napije się na uczcie weselnej, kiedy razem z oblubienicą, kiedy ona się tam już pojawi, więc to jest też taki znaczący zwrot, którego użył Jezus, że wypije dopiero w królestwie Ojca. Dobrze, ale w każdym bądź razie, młodzieniec zapłacił cenę wykupu i odchodzi. Na około rok odchodzi przygotowywać miejsce dla oblubienicy. Pod nadzorem ojca, jak kto bogaty, to może buduje jakiś nowy dom. Jak kto biedniejszy, to przybudówkę. Jak ktoś całkiem biedny, no to jakiś przygotowuje pokój w domu ojca. przygotowują takie miejsce. Ojciec wie, jak ono powinno wyglądać, bo jest doświadczony. I tam, w tym domu ojca, ta młoda para kiedyś zamieszka. I to trwa wiele miesięcy. I wiele miesięcy oni są oddzieleni. Dziwny ślub, prawda? Ślub zawarty, a para się rozeszła. Jan, Ewangelia Jana, 14 rozdział, od 2 wersetu. W domu ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie ja jestem, i wy byli. Jezus powiedział, że idzie nam przygotować miejsce. Znaczy, idzie oblubienicy przygotować miejsce. Pod nieobecność oblubieńca często jego sprawę załatwia jego przyjaciel, tak, który jakoś tam muszą się komunikować czasami, ci oblubieńcy, skoro się nie spotykają. Może to być właśnie obrazem Ducha Świętego, który jest nam dany. Oblubieniec podobno też zostawia wiele podarków oblubienicy. Czy to symbolizuje dary Ducha Świętego? Niewykluczone. Możecie, tak jak mówiłem, sami doszukiwać się jeszcze jakiegoś symbolicznego znaczenia tych różnych tradycji żydowskich. Zresztą bardzo zachęcam, bo jest to naprawdę niezwykle ciekawe. No, 2000 lat minęło, gdzieś jeszcze te tradycje są przechowywane, w tej chwili troszkę w zmienionych formach, ale pewnie można dotrzeć tak do takiego sensu, jaki był tam wcześniej, tak? Jan 14, Ewangelia Jana 14, rozdział 26, werset. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam. Pokój mój daję wam. Nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Słyszeliście, że powiedziałem wam, odchodzę i przychodzę do was. Gdybyście mnie miłowali, to byście się radowali, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest niż ja. Więc Jezus jakby tak po ludzku patrzy, że zostawia tych uczniów, tak? Zostawia tą oblubienicę samą. Ale mówi, że daje wam swój pokój. No miejcie tą pewność, że ja po was wrócę. Powiedziałem wam, że odchodzę, ale wrócę. Ta cena wykupu była tak wielka, że wrócę po was na pewno. Wykupiłem wam i należycie do mnie. Muszę iść do ojca, on jest większy ode mnie. Tam przygotuję wam miejsce, tak? To jest coś dobrego, musicie spojrzeć na to z tej perspektywy, że przygotowuje coś dużo lepszego niż do tej pory żeście doświadczali. I też jest tutaj mowa o tym Pocieszycielu Duchu Świętym, tak? O tych prezentach. Zresztą przy wieczerze mówimy, to czyńcie na moją pamiątkę. Czyli jakby to ma nam przypominać, że faktycznie ten oblubieniec wróci. Te prezenciki takie, to oblubienica patrzy, a to od niego, no i się tam rozczula, rozmarza, jak to będzie i tak dalej, tak? Żeby myślała o nim na te podarki. Teraz podobno też jakieś tam pierścionki zaręczynowe oblubienica otrzymuje. No więc jakby cały czas ona może myśleć o tym oblubieńcu, tak? Cały czas tęsknić za nim. Okej. Okay. Jaki mamy czas? No, słaby. To chyba spróbujemy to podzielić na dwie części. I teraz tak, oblubieniec przygotowuje to miejsce dla jego rodziny przyszłej, natomiast oblubienica, no co może robić oblubienica? I ma jeszcze pewien jeden ceremoniał do wykonania. Po raz pierwszy w życiu bierze taką rytualną kąpiel, takie obmycie w mykwie. Po raz pierwszy w życiu, właśnie na znak poświęcenia się dla oblubieńca. Później będzie z tej mykwy korzystała częściej, ale to jest jakby ten początek, że ona się obmywa. Marek 16, 16, a kto wierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Czyli jakby to jest takim obrazem chrztu w wodzie, tak? Bo ta mykwa, to ten zbiornik z wodą obmywa się na znak przynależności do oblubieńca, że jest jemu poświęcona, należy do niego. Też oblubienica będzie zakładała, kiedy będzie gdzieś wychodzić, biały welon, tak żeby wszyscy widzieli, że jest zamężna, że jest poślubiona. Żeby tam już nikt, prawda, nie brał jej kandydatury pod uwagę. Więc wszyscy wiemy, pamiętamy, tak, że zbawienie jest tak symbolizowane przez białą szatę. Więc tutaj mamy ten biały welon. Biały welon, który ona przywdziewa, żeby wszyscy widzieli. Ona może nie za często wychodzi ze swojego domu, tak, ale jeśli musi, to wszyscy widzą. Wszyscy widzą, że ona należy do oblubieńca. Nikt nie powinien mieć wątpliwości. Oblubienica też oczywiście przygotowuje się na wesele. Przygotowuje sobie tą suknię wspaniałą, białą. Tak? Ozdoby różne. Myśli, jak ona będzie wyglądać, jak ona wypadnie przed oblubieńcem na tej uczcie weselnej. Stroi się, dba o siebie, tak żeby wypaść jak najlepiej, żeby nie było tam żadnej skazy na niej. Teraz pomyślmy, że my właśnie jesteśmy właśnie w tym momencie czasu, że czekamy na tą ucztę weselną, czekamy na oblubieńca, kiedy on przyjdzie. Tak, czy nasza szata, zabiegamy o nią, dbamy, nasz wygląd, czy chcemy się podobać oblubieńcowi? Jeśli oblubienica jeszcze zajmuje się jakimiś sprawami w domu, to i tak jej myśli są zaprzątnięte tym, co będzie w jej nowym mieszkaniu z oblubieńcem. Jeśli się o coś troszczy, to bardziej już z myślą o tym nowym mieszkaniu. Raczej już te myśli, które ją wiążą z domem rodzinnym, są coraz bardziej luźne, tak? Ona już ma perspektywę, że to nie jest jej dom, że za chwilę wyjdzie z tego domu. To już nie jest jej miejsce. Oblubieniec przyjdzie i ją zabierze. No i właśnie to jest czas oczekiwania na oblubieńca. O czym może opowiem już następnym razem, bo to już jakby taki jest podział, tak? To będzie należało do przyszłości. Czekamy na oblubieńca, który powiedział, że przyjdzie jak złodziej w nocy, bo sam nie zna dnia ani godziny, tylko ojciec. I to też jest w tradycji żydowskiej. No cóż, jeszcze może na sam koniec spróbuję wam, odczytam wam tu z Izajasza, ja też już to czytałem wcześniej, bo to jest fajny werset, Izajasza 62, rozdział 5, werset. Bo jak młodzieniec poślubia pannę, tak poślubi cię twój odnowiciel, a jak oblubieniec raduje się z oblubienicy, tak twój Bóg będzie się radował z ciebie. Więc to nie jest tylko biznes, ale wiemy, że Bóg to wszystko zrobił z miłości. Nie wiem, co takiego widział w tej oblubienicy, w tym marnym domu, w tych nędznych warunkach, ale ten oblubieniec się zakochał w tej oblubienicy. Pomyślcie o tym, jak ta oblubienica jest wartościowa i cenna. I kontynuacja będzie bodajże za 3 tygodnie. Dzięki.